Szanowni Państwo, witam na sesji. To jest 19. sesja Rady Miasta Gdańska. Chcę powiedzieć, że to jest pierwsza sesja z trzech sesji, które będziemy mieli w tym miesiącu. W marcu, tak? Bo w marcu mamy trzy sesje. Rzeczywiście program jest krótki, jak Państwo za chwilę zobaczą i mają zresztą Państwo przed sobą, ale dojdą tylko trzy dodatkowe uchwały. Serdecznie witam wszystkich przybyłych, prezydenta, zastępców, gości szanownych, którzy są z nami, media, no i przede wszystkim radnych, którzy będą się głosować. Proszę Państwa, od razu przychodzimy. Wpłynął wniosek Komisji Samorządu i Ładu Publicznego o włączenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających ławników. Druk 585. 15 ławników więcej potrzeba. Wpłynął wniosek Komisji Zagospodarowania Przestrzennego o włączenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyznaczenia terminu do przedstawienia opinii Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie nadania ulicy Lema oraz ulicy Hausbranta w kategorii drogi gminnej, druk 587. Wpłynął wniosek Prezydenta Miasta o włączenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia na rok szkolny 16-17 granic obwodów szkolnych, publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych na terenie miasta Gdańska, druk 586. Te wpłynęły tylko trzy druki, projekty, ale wpłynęły autopoprawki do druku 582, do druku, to jest w punkcie czwartym, podpunkt czwarty, do druku 577 w punkcie czwartym podpunkt piąty, do druku 583 w punkcie czwartym podpunkt pierwszy i do druku 584 w punkcie czwartym podpunkt drugi. Takie autopoprawki wpłynęły. Ja chcę tylko powiedzieć, Szanowni Państwo, że dzisiaj nie będzie funkcjonowała ta tablica za nami podająca wyniki, ponieważ zasilacz padł i niestety nie będą w stanie go dzisiaj naprawić, ale na następną sesję będzie funkcjonował. Także będziecie Państwo, będziecie tylko informowani o wynikach głosowania. Proszę Państwa, zaczynamy od druku. Bardzo proszę wszystkich, jeśli ktoś nie włożył kart do głosowania, przygotować się do głosowania. Będziemy głosować włączenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających na ławników. To jest druk 585. Jeżeli przegłosujemy, będzie to w punkcie 10. Kto z Pań i Panów w takim razie jest za tym, żeby druk był włączony do porządku obrad? Proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Za 29 radnych, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących. Ten druk jest, jak wcześniej powiedziałem, w punkcie 10. Druk następny, który będziemy proponowali do włączenia do projektu obrad, to jest druk 587, dotyczy opinii w sprawie nadania ulicom kategorii drogi gminnej. Druk 587, jeśli będzie przegłosowany, w punkcie 11. Kto z Pań i Panów jest za włączeniem projektu do porządku obrad, proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 29 za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących. Również mamy w porządku obrad ten druk. I następny druk 586 dotyczy projektu obwodów szkolnych, szkół publicznych, podstawowych, gimnazjum na terenie naszego miasta. 586 druk po przegłosowaniu, jeśli będzie przegłosowany, w punkcie 9. Kto z Pań i Panów jest za wprowadzeniem tego druku, proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 30 za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących. Także mamy ustalony porządek obrad. Proszę Państwa, komunikaty. Informuję, że w dniu 12 marca odbędzie się uroczysta sesja Rady Miasta Gdańska z okazji nadania tytułu honorowego obywatela Miasta Gdańska panu Andrzejowi Wajdzie. To miejsce będzie miało, miejscem tego będzie Dwór Artusa. W dniu 29 marca odbędzie się uroczystość ciągnięcia flagi państwowej na dworze Artusa w 71. rocznicę powrotu Gdańska do macierzy, na którą serdecznie wszystkich Państwa już zapraszamy. Przekazane zostały do Rady Miasta Gdańska następujące informacje, które znajdują się do wglądu w pokoju 207. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2015 rok. Sprawozdanie z wykonania programu ochrony środowiska dla Miasta Gdańska w latach 2013-2014. Sprawozdanie z działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej za 2015 rok. Informuję też, że do wglądu w pokoju 113 znajdują się sprawozdania następujących jeszcze dzielnic, co również zostało przesłane Państwu w wersji elektronicznej. Osowa, Rudniki, Brętowo, Siódmy Dwór i Jasień. Jeszcze na koniec, Szanowni Państwo, taka informacja. Jest pomysł, abyśmy uczestniczyli również jako radni miasta Gdańska w akcji, którą organizuje Polska Izba Gospodarcza, a konkretnie tu z nami siedzący pan radny Piotr Dzik, który temu nadzoruje od wielu lat, chyba 25, jak się nie mylę, tak panie radny już będzie teraz. I padła taka propozycja, abyśmy również tym uczestniczyli, żeby był taki, również znalazł się kosz, taki zajączek dla potrzebujących od Rady Miasta Gdańska. W sekretariacie, Szanowni Państwo, będzie skarbonka, bo to najprościej, bośmy dzisiaj dyskutowali z szefami, z panią Olą Dulkiewicz, z panem Strzelczykiem i z Dzikiem, Piotrem radnym, jakby to miało wyglądać. Najlepiej, jak to będzie skarbonka. Nadzór nad realizacją tego, co w skarbonce będzie, będą mieli szefowie klubów, czyli pani Dulkiewicz i pan Strzelczyk. Oni zrealizują i taki zajączek znajdzie się przed Wielkanocą w uroczystości, którą w tym dziele, którą patronuje Polska Izba Gospodarcza. I prośba jest taka, żeby to wszystko zamknęło się, te skarbonka, do 18 marca. Czyli do 18 marca będzie skarbonka. Bardzo proszę o uczestnictwo. To są wszystkie komunikaty, jeśli chodzi o prezydium Rady. Bardzo proszę, jeśli jest komunikat prezydium komisji. Nie widzę. Prezydent Miasta Gdańska, komunikaty? Nie ma. Oświadczenia klubowe? Nie ma, czy są? Nie ma, nie ma oświadczeń klubowych. Przechodzimy w takim razie do uchwał. Zaczynamy od uchwały 583, którą będzie referowała pani skarbnik Teresa Blacharska.
Szanowni Państwo, wieloletnia prognoza finansowa, tak jak i uchwała w sprawie zmian w budżecie, mają autopoprawki, które Państwu wczoraj zostały pod koniec dnia przekazane. Natomiast w wieloletniej prognozie finansowej zmieniają się dane w związku ze zmianą w budżecie roku 2016, czyli dostosowanie tabeli budżetu do zmian, które będą procedowane w następnej uchwale. W wieloletniej prognozie finansowej, proszę Państwa, odtwarzamy środki na niektóre zadania, które związane są z niewykonaniem zadań w roku 2015 i w związku z tym przesunięcie terminów ich realizacji na rok 16 i 17 i w związku z wydłużeniem terminu muszą być wpisane do wieloletniej prognozy finansowej. Wpisywane są nowe przedsięwzięcia, jest tych przedsięwzięć 7, zostały Państwu szczegółowo przedstawione. I też, proszę Państwa, dokonane są zmiany w przedsięwzięciach związanych właśnie ze zwiększeniem limitu w budżecie roku 16. I trzecia grupa zmian jest związana z przesunięciem terminu realizacji niektórych przedsięwzięć. Również po stronie dochodowej w związku z wprowadzeniem środków z Unii Europejskiej, które nie wpłynęły w 2015 roku, wprowadzane są do wieloletniej prognozy finansowej i niektóre wielkości związane z wpływami dotyczące lokalnych inicjatyw, też dotyczące środków z Funduszu Dopłat Mieszkaniowych, z Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę mieszkań komunalnych, które to przedsięwzięcie realizują dwie spółki, spółka GTBS i spółka Motława. To są, proszę Państwa, takie podstawowe zmiany w wieloletniej prognozie finansowej. Jak będą pytania, postaramy się szczegółowo odpowiedzieć. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Wszystkie komisje, nie wszystkie, bo nie opiniowała. Komisja Strategii Budżetu pozytywnie, Zagospodarowania Przestrzennego pozytywnie, Samorządu Ładu Publicznego pozytywnie, Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia pozytywnie, Kultury pozytywnie, Sportu pozytywnie, Zrównoważonego Rozwoju pozytywnie, Turystyki i Promocji pozytywnie, Polityki Gospodarczej Morskiej nie opiniowała. Głosów w dyskusji nie ma. Przypomnę, że to jest druk 583. Kto z Pań i Panów jest za podjęciem, proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Za 23 radnych, przeciwnych 7, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do druku 584. Referuje pani skarbnik.
Proszę Państwa, zmiany w budżecie są bardzo znaczące w związku z odtworzeniem niewydatkowanych środków na zadania inwestycyjne w roku 2015. Obecnie wydatki inwestycyjne będą wynosiły po tych zmianach, czyli po odtworzeniu środków, ale też wprowadzeniu nowych zadań inwestycyjnych i też zwiększeniu środków na zadania, które w budżecie były przewidziane. Wydatki majątkowe będą wynosiły 540 milionów złotych i będą stanowiły 21,2% całości budżetu, czyli są to znaczące nakłady na modernizację majątku. Odtworzenie środków na inwestycje w budżecie to kwota 46,5 miliona złotych plus dodatkowe środki na zadania 40 milionów złotych. Odtwarzamy po stronie dochodowej środki na projekty unijne, które nie zostały wpłacone, przekazane nam z programów operacyjnych czy też z POIŚ-u w wysokości 60 prawie 7 milionów złotych, ale też są zmniejszone środki w związku z podpisaniem aneksów do projektu Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej 3B. Jest zmniejszenie środków o ponad 15 milionów złotych, z tym, że mamy większe odtworzenie środków, bo ponad 18 milionów złotych na dwa pozostałe GPKM-y, czyli 3A, 3C. Proszę Państwa, to tak ogólnie o zmianach w budżecie. Państwo szczegółowo mieliście przedstawione przez pracowników urzędu zmiany w tym budżecie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Komisje opiniowały, 9 komisji opiniowały pozytywnie, poza komisjami, które nie opiniowały, Polityki Gospodarczej Morskiej i Rewizyjne. Te dwie komisje nie opiniowały, reszta opiniowała pozytywnie.
Przepraszam, panie przewodniczący, jeszcze z autopoprawką, proszę państwa, zwiększamy środki w wysokości 648 860 tysięcy złotych z oszczędności związanych z planowanymi wydatkami na zaciągnięcie kredytów i te środki przeznacza się dla Wydziału Promocji w wysokości 287 tysięcy złotych na promocję wydarzeń związanych z obchodami Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku, ale również przeznacza się środki w wysokości 250 tysięcy złotych z przeznaczeniem na zakup sprzętu związanego z realizacją zdjęć dla serwisu mapowego w Biurze Rozwoju Miasta Gdańska. Ten sprzęt będzie miał zastosowanie w architekturze i urbanistyce, estetyzacji miasta, zarządzaniu zielenią miejską. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. To jest plus autopoprawka.
Tak,
do druku.
Tak.
Głos dyskusji pan przewodniczący Grzegorz Strzelczyk.
Ja mam takie pytanie dotyczące przesunięcia kwoty i zwiększenia planu wydatków w kwocie 150 tysięcy złotych w Biurze Prezydenta do spraw kultury. Tam chodzi o tą sponsoring koncertu Nigela Kennedy'ego. Czy to jest zasadna i sensowna decyzja, żebyśmy sponsorowali komercyjne wydarzenia artystyczne?
Już sekundkę.
Proszę Państwa, każdy z nas wie, kto to jest skrzypek Nigel Kennedy. Kapela Gaudenzis po przesłuchaniu utworów tego zespołu, Nigel Kennedy zdecydował się wraz z kapelą zagrać w Gdańsku koncert promocyjny, promujący oczywiście też jego trasę koncertową, ale będzie to promocja niewątpliwie miasta Gdańska. Ten koncert organizuje Kapela Gaudenzis, wynajmuje tylko pomieszczenia w Instytucji Kultury, oczywiście niepublicznej, w Maneżu. Przedstawiłam Państwu koszty, jakie są związane z tym koncertem. Gaże, honoraria artystów, koszty podróży, jest to kwota 176 tysięcy złotych i wynajem sali na głośnienie i związane jeszcze z tym wydatki pośrednie, kwota 44 tysiące złotych. Koszty nie zostaną w pełni pokryte z przychodów z biletów, ponieważ ceny biletów nie są zbyt wygórowane. Taki też był warunek artysty. Natomiast sala nie jest salą przestrzenną i nie pomieści tylu chętnych i w związku z tym bilety nie pokryją wszystkich z tym związanych kosztów. Ale pan prezydent zdecydował, pani dyrektor Biura Kultury uważają, że jest to bardzo duża promocja Gdańska na arenie międzynarodowej.
Tam jest poziom biletów, to co rozmawiałem z dyrektorem, jest 160-170 tysięcy, a 250 cała impreza, czyli no niestety to nie pokryje samych biletów. Adam Nieroda, pan radny Adam Nieroda.
Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Kwota 4,5 miliona złotych przeznaczona na Bramę Nizinną, to nawet nie jest dobra wiadomość, to jest po prostu wspaniała wiadomość. Już ten milion przeznaczony w zeszłym roku pozwolił na wykonanie wielu prac, które zahamowały proces niszczenia bramy. Te 4,5 miliona złotych naprawdę pozwala na przywrócenie świetności jedynej zabytkowej bramy, przez którą cały czas jeszcze odbywa się ruch kołowy. Dlatego bardzo dziękuję panu prezydentowi, pani skarbnik, pani dyrektor Ewie Sienkiewicz za życzliwość dla Bramy Nizinnej. Jest to jeden z priorytetów dla Komisji Zrównoważonego Rozwoju w tej kadencji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Strzelczyk.
Znaczy, to może już nie jest pytanie do pani skarbnik, bo ja doskonale wiem i zresztą nomen omen bardzo lubię Nigela, ale może pani dyrektor w takim razie by wytłumaczyła, na czym polega ta promocja za granicą kapeli Gaudenzis i miasta Gdańska?
Pani dyrektor Czekanowicz. Sekundę, bo wyskoczyło sekundę. Sekundę, pani dyrektor. Coś tutaj się dzisiaj zacina, nie wiem co się dzieje. Sekundę. Już, bardzo proszę.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, jak już powiedziała pani skarbnik, prestiż nazwiska Nigela Kennedy'ego jest, jak myślę, wiadomy wszystkim państwu. Zagranie z tego rodzaju artystą jest dla kapeli Gaudenzis w jakimś sensie długofalową inwestycją. W momencie, w którym kapela Gaudenzis po pierwsze będzie mogła przez lata mówić, że była zespołem, który zagrał z Nigelem Kennedy, ma ogromne znaczenie i dla miasta, i dla samego zespołu, i dla budowania jego prestiżu. Dodatkowo chciałabym zwrócić uwagę, że Nigel Kennedy będzie realizował ten koncert w ramach trasy koncertowej, która promuje jego nową płytę. Ta trasa koncertowa jeśli chodzi o Polskę, obejmuje tylko Gdańsk. Natomiast poza tym Nigel Kennedy zagra w Istambule, Madrycie, Budapeszcie, Nowym Jorku, Londynie i Edynburgu. W związku z tym oczywiście informacja o tym, że jeden z koncertów w trasie koncertowej odbył się w Gdańsku, odbije się również echem w tych wszystkich miejscach, w których on będzie koncertował. I myślę, że inwestycja w kwocie 50 tysięcy złotych po to, żeby z jednej strony stworzyć naszemu reprezentacyjnemu zespołowi muzycznemu możliwość budowania swojej marki, co z całą pewnością przełoży się w przyszłości na znacznie szersze możliwości koncertowe tego zespołu poza samym miastem, a z drugiej strony wymienienie Gdańska w trakcie trasy koncertowej, którą będzie Nigel Kennedy odbywał, jest w moim przekonaniu warta tej inwestycji.
Dziękuję. Jeszcze słowo w tym samym temacie chce pan przewodniczący. Chciałem komisji dać, ale znowu wyskoczył, tu się coś dzisiaj dzieje. Bardzo proszę.
Nie, ja rozumiem, to znaczy teraz tą wypowiedź rozumiem. To jest inwestycja w pozycję i przyszłość kapeli Gadanensis, jak najbardziej za. I rozumiem, że w materiałach promujących trasę będzie wymieniona kapela Gadanensis i miasto Gdańsk. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Ja jeszcze tutaj...
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja chciałem zauważyć, że istnieje pełne podobieństwo w przypadku promocji wydarzeń kulturalnych do promocji wydarzeń, wielkich wydarzeń międzynarodowych, wielkiego mistrzostwa sportowego, w których to przypadkach przy ściąganiu imprez rangi Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata, czy nawet meczów o wysokich walorach sportowych, poszczególne miasta naszego kraju ponoszą nakłady na przyciąganie tych imprez. I podobnie jest z kulturą. W interesie naszego miasta jest, żeby imprezy najwyższej klasy odbywały się w Gdańsku, również w dziedzinie kultury. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pani radna Dorota Dudek.
Szanowni Państwo, chciałabym się zapytać w tym samym temacie, w jakiej formule i w jakich materiałach trasa koncertowa była promowana w Gdańsku? Czy to odbywało się w mediach, czy to były plakaty, billboardy?
Plakaty wiszą w całym mieście, proszę Państwa, również w Urzędzie Miasta. Wiszą plakaty z informacją o tym koncercie od mniej więcej dwóch tygodni.
Ale media już informują też. Jeszcze raz pani Dorota.
Proszę Państwa, nie wiem jak Państwo często chodzą na koncerty kapeli Gadanensis, natomiast warto powiedzieć, że kapela Gadanensis tytułem darmym, nie wiem, 10-15 razy w roku gra w czasie mszy świętych w katedrze, w Bazylice Mariackiej. Ostatnio w niedzielę byłem 2,5 godziny na mszy świętej z racji 25-lecia sakry biskupiej biskupa Głudzia. Duże przeżycie, nie powiem. I to robi za darmo. Więc umówmy się, jeszcze jedną rzecz powiedzmy, która tu nie została powiedziana. Po prostu kapeli Gadanensis z tym artystom, dyrektorowi po prostu po ludzku, prestiżowo zależy, żeby z Kennedym grać. I to kosztuje 50 tysięcy. I koniec, kropka. Na Żołnierzy Wyklętych wydaliśmy 40 tysięcy złotych. Możecie sobie porównać. No, to wszystko kosztuje, no i koniec, nic nie ma za darmo, no, jak mówią Amerykanie, nie? Więc to kosztuje, zależało i na tym, bo to prestiż, o czym mówiła pani dyrektor, ale kapela odwala taki, nazwijmy, dużą pracę na rzecz upowszechnienia kultury, tudzież uświetnienia wielkich uroczystości religijnych, że naprawdę od czasu do czasu można im ekstra zapłacić.
Ja wiem, że zabiegali o to od wielu miesięcy się tu zjawiali, mówili, żeby pamiętać o tym, bo sami na swoje barki nie dadzą rady tego dźwignąć, tego koncertu z Nigelem. Także bardzo proszę, pani radna Dorota Dudek.
To ja bym w takim razie prosiła o uściślenie tego uzasadnienia do druku. Jeżeli mamy ekstra zapłacić kapeli Gadanensis, w takim razie nie argumentujmy, że jest to promocja. Dziękuję.
Sekundę. Pani skarbnik jeszcze raz będzie zabierała głos. Bardzo proszę.
Proszę Państwa, nie płacimy kapeli ekstra pieniędzy. Kapela jest instytucją kultury miasta Gdańska. Utrzymywanie instytucji kultury jest naszym obligatoryjnym obowiązkiem. Kapela Gdańsk poprzez realizację tego koncertu, tak jak powiedzieliśmy, będzie miała bilety z koncertu. Przedstawiłam Państwu koszty. Zabraknie do zbilansowania koncertu 50 tysięcy złotych. I Pan Prezydent mówił, czy to jest dużo na promocję zespołu, który tyle dla miasta realizuje koncertów przy okazji różnych imprez, o których wspominał Pan Prezydent.
Również Rady Miasta Gdańska, tak powiem, tak, że będzie najbliższym, kapela będzie w najbliższym czasie oprawę muzyczną na honorowym obywatelu. Zresztą na wszystkich tego typu imprezach. Pani Przewodnicząca Dulkiewicz.
Ja chciałam troszkę zmienić temat od kultury wysokiej do bardziej przyziemnych rzeczy. Trochę w tonie, w którym wypowiadał się już przewodniczący Nieroda. Chciałam się szczególnie ucieszyć z powodu dwóch zmian, które mam nadzieję, że za chwilę przygłosujemy do budżetu miasta. Otóż te zmiany dotyczą zatroszczenia się o Biskupią Górkę. Miejsca, którego pewnie nie trzeba nikomu reklamować, a które przez sytuację naturalną i osuwiska niszczeje. Cieszę się, że w WPF-ie już przegłosowaliśmy pieniądze na zabezpieczanie osuwisk. Wiem od przedstawicieli pana prezydenta, że będziemy też się starać o dodatkowe środki finansowe z różnych źródeł. Pragnę też zwrócić uwagę, że zaczynamy prace dokumentacyjne, inwentaryzacyjne, mające doprowadzić do tego, żeby Biskupia Górka była obszarem objętym rewitalizacją. Myślę, że w tym miejscu jeszcze raz należy nam wszystkim przypomnieć, że do jutra, do 4 marca trwają konsultacje dotyczące obszarów rewitalizowanych i zdegradowanych i każdy z nas może wziąć udział w ankiecie i wypowiedzieć także swoje zdanie na temat tych obszarów, do czego i radnych i Państwa wszystkich tutaj zachęcam. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny, przewodniczący Komisji Kultury, Marek Bumblis.
Ja tylko tak dla porządku chciałem przypomnieć, że Kapela Gdańska w swojej tradycji zawsze była pod opieką Rady Miasta Gdańska. Pan przewodniczący Oleszek kontynuuje tę tradycję i chociażby z tego względu, miejmy jak dla ukochanego dziecka trochę więcej serca. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Jerzy Milewski.
Dziękuję. Ja jakby chciałbym odwrotnie do tego podejść i powiedzieć tak, oczywiście jak większość z nas bardzo lubię Nigela Kennedy, niezmiernie cenię Kapelę Gdańsk. Natomiast intrygowało mnie to porównanie pana prezydenta, że na święto żołnierzy wyklętych miasto wydało 40 tysięcy czy 400 tysięcy, bo nie do końca zrozumiałem. Bo jeśli 400, to proporcja jest okej, ale jeśli nie, to znaczy, że pan prezydent był dość skąpy, jeśli chodzi o żołnierzy wyklętych i postuluje, żeby w przyszłości podniósł swoją szczodrość. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Więcej nie ma głosów w dyskusji już. Żadnych już więcej wypowiedzi z tej strony. Dziękuję. Przypomnę, że to jest druk 584 z autopoprawką, którą zgłosiła pani skarbnik. Kto z pani panów jest za podjęciem? Proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. 23 za, 7 przeciwnych, 1 wstrzymujący. Uchwała została podjęta. Proszę państwa, przechodzimy do druku 581. Referuje pani dyrektor Czekanowicz-Drążewska, bardzo proszę. Sekundę tylko włączę. Już.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, przedstawiam projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego celem prowadzenia wspólnej polityki kulturalnej miasta. Uchwała dotyczy przekazania z budżetu gminy miasta Gdańska pomocy finansowej województwu pomorskiemu z przeznaczeniem na realizację wymienionych w uchwale zadań organizowanych przez jednostki kultury, które podlegają Urzędowi Marszałkowskiemu. To jest kwota 3 milionów złotych, zapisana oczywiście w budżecie miasta Gdańska na rok 2016. W tej chwili przedstawiamy podział tej kwoty. Dla Teatru Wybrzeże na obchody jubileuszu 70-lecia teatru, na obchody jubileuszu 50-lecia otwarcia gmachu przy Targu Węglowym wraz z produkcją jubileuszowego spektaklu Wiśniowy Sad w reżyserii Anny Augustynowicz, na premierę spektaklu Czyż nie dobija się koni w reżyserii Grzegorza Kościelniaka i na eksploatację spektakli teatru Dada von Bzdulow 620 tysięcy złotych. Dla Opery Bałtyckiej w Gdańsku, na premierę Bałtyckiego Teatru Tańca, baletu Tristan i Izolda w reżyserii Izadory Weiss wraz z eksploatacją tego tytułu w roku 2016 i na premierę opery Francesco Cilei Adriana Lecouvert w reżyserii Marli Sartowej, kwota 630 tysięcy złotych. Dla Polskiej Filharmonii Bałtyckiej imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku, na Gdańskie Lato Muzyczne z koncertami promenadowymi, na Festiwal Gdańska Jesień Pianistyczna, na koncerty papieskie, na koncerty z cyklu Chopin nad wodami Motławy, na koncerty z cyklu Muzyka w zabytkach Starego Gdańska oraz na koncert na zakończenie Gdańskiego Lata Muzycznego i koncert inaugurujący sezon artystyczny 2016-2017, kwota 350 tysięcy złotych. Dla Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku na Festiwal Dźwięki Północy, 11. Bałtyckie Spotkania Ilustratorów, wydanie książki Ratusz Staromiejski Monografia oraz Festiwal Metropolia jest OK, kwota 300 tysięcy złotych. Oraz dla Muzeum Narodowego w Gdańsku na dwa wydawnictwa, album poświęcony sądowi ostatecznemu Hansa Memlinga oraz katalog zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku, rysunki artystów gdańskich i obcych działających w Gdańsku w wieku XIX oraz prace związane z tworzeniem oddziału Muzeum Sztuki Współczesnej na terenach postoczniowych, kwota 1 100 000 złotych.
Dziękuję bardzo. Komisje dwie opiniowały kultury pozytywnie, strategii budżetu pozytywnie. Głosów w dyskusji nie ma. Przypomnę, że to jest druk 581, a jest głos dyskusji. Bardzo proszę, pan radny Jerzy Milewski.
Chciałbym zapytać, jaką kwotę miasto zamierza przeznaczyć na organizację festiwalu organowego organizowanego przez profesora Grabowskiego w katedrze, znaczy Bazylice Mariackiej, przepraszam.
Muszę panu powiedzieć, że nie jestem w stanie w tej chwili odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ koncerty organizowane przez pana profesora Grabowskiego są wspierane w konkursie grantowym, czyli w dotacjach przeznaczonych na organizację zadań przez organizacje pozarządowe. Pan profesor Grabowski nie reprezentuje żadnej z instytucji kultury, ani miejskich, ani województwa pomorskiego.
Dziękuję bardzo. Jeszcze raz pan Milewski, tak. Bardzo proszę.
Granty grantami, ale rozumiem, że w budżecie państwo przewidzieli jakieś pieniądze na ten festiwal, bo tak jak państwo bronili Capelli Gaudensis, to też należy jednoznacznie powiedzieć, że organizowane przez profesora Grabowskiego festiwale i koncerty organowe są wyjątkową promocją miasta i chciałem wiedzieć, ile miasto przeznacza właśnie na tą jego działalność. Dziękuję.
Czekaj. Sekundę. Bardzo proszę.
Oczywiście mogę przedstawić szczegółową informację, zresztą szczegółowa informacja na temat przyznanych dotacji w ramach konkursu grantowego jest już umieszczona na stronie Gdańska. Ja nie mam w pamięci tych wszystkich ponad 100 dotacji, natomiast wiem, że do tej pory co roku wszystkie koncerty organizowane przez pana profesora Grabowskiego w Bazylice Mariackiej były wspierane przez miasto.
Jeszcze raz, ale już bardzo proszę, żeby ten temat już
wracać. To tylko poprosiłbym o pisemną informację w tej kwestii.
Tak?
Tak, prosiłbym o pisemną informację, tylko tyle.
Jeszcze raz proszę. Na pisemną informację, tak? Dobra. Ale tak, bo to nie dotyczy tej uchwały, ale niezależnie od tego bardzo proszę. Pan radny Mirosław Zdanowicz.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Panie dyrektor, ja korzystając z okazji, że pani jest akurat przy głosie, chciałbym się zapytać, gdyby pani mogła udzielić informacji na temat sytuacji w Operze Bałtyckiej, którą wczoraj widziałem na spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim i tutaj nie zauważyłem, nie usłyszałem, że coś się przewija na temat Opery Bałtyckiej, jakieś pieniądze, gdzie artyści po prostu strajkują, no bo przedstawione wynagrodzenia w ogóle są tragiczne. Tragiczne w ogóle to jest w ogóle, no nawet aż wstyd w ogóle, że to się w ogóle mogło się ukazać, znaczy ukazać się może, ale że tak ludzie są tysiąc parę złotych za takie wydarzenia, które nam proponują. Dziękuję.
Dziękuję. Bardzo proszę, pani dyrektor.
My wspieramy konkretne realizacje projektów. Nie możemy wspierać budżetu Opery Bałtyckiej, który związany jest z wysokością wynagrodzeń. Natomiast ponieważ wczoraj na Komisji Kultury mieliśmy również przyjemność gościć wicedyrektor Opery Bałtyckiej, chciałam powiedzieć o tym, że z informacji, którą żeśmy dostali, tak naprawdę strajkuje trójka artystów, znaczy dwójka artystów oraz jeden przedstawiciel zespołu technicznego. I należy pamiętać, że Opera Bałtycka jest instytucją artystyczną. W instytucji artystycznej składniki wynagrodzeń wyglądają nieco inaczej niż w innych instytucjach kultury. Bowiem to, o czym mówią strajkujący, kwota 2000 zł, którą podają jako kwotę swoich zarobków, to jest kwota tak zwanego wynagrodzenia zasadniczego. W Operze Bałtyckiej obowiązuje wszystkich artystów norma zero. Norma oznacza to, zero oznacza to, że za każde wyjście na scenę, za każdy występ, każdy artysta dostaje dodatkowe pieniądze. To jest oczywiście uzależnione od tego, jaki rodzaj roli, ile czasu jest na scenie, jak to zostało uzgodnione w jego konkretnej, indywidualnej umowie. Natomiast z tego, czego dowiedzieliśmy się wczoraj od wicedyrektor Opery Bałtyckiej, z całą pewnością te wynagrodzenia artystów Opery Bałtyckiej w całości są wyższe niż 2000 zł. Natomiast no jest to jakby do rozstrzygnięcia w tej chwili pomiędzy marszałkiem a odchodzącą i nową dyrekcją Opery Bałtyckiej, dlatego że trzeba pamiętać, że Opera Bałtycka znajduje się w tym momencie w szczególnej sytuacji, bowiem dyrektor Marek Weiss kończy swoją misję w operze z końcem sierpnia, a w konkursie, który odbył się u marszałka województwa pomorskiego, został wybrany nowy dyrektor, pan Warcisław Kunc, który ma objąć swoją misję z początkiem września. Natomiast do tej pory nie zostały jeszcze uzgodnione warunki jego podjęcia przez niego zatrudnienia.
Dziękuję. Pani przewodnicząca Dulkiewicz.
Dziękuję. Ja chciałam zapytać o Muzeum Narodowe, bo jednak z tej dotacji kwota tam jest największa. Jak rozumiem, pewnie najwięcej środków pochłoną prace związane z tworzeniem Muzeum Sztuki Współczesnej. Czy mogłaby pani dyrektor coś więcej powiedzieć? Bo pamiętam, nie wiem, chyba w zeszłej kadencji przekazywaliśmy grunt przy ulicy Toruńskiej, ale chyba tam się koncepcje zmieniły. Czy mogła pani tylko tak w dwóch zdaniach?
Sekundę.
Jeśli chodzi o tworzenie Muzeum Sztuki Współczesnej, to rzeczywiście miasto w poprzedniej kadencji przekazało Muzeum Narodowemu grunt przy ulicy Toruńskiej. W tej chwili zapadły decyzje, że najlepiej by było, gdyby Muzeum Sztuki Współczesnej powstało na terenach postoczniowych. Zresztą nowa perspektywa rozdania Unii Europejskiej pozwala w programie Infrastruktura i Środowisko w 8 osi priorytetowej zdobyć środki europejskie na to, by rewitalizować tereny postindustrialne. Gdyby utrzymana została decyzja, że Muzeum Sztuki Współczesnej ma powstać na ulicy Kocurki, nie byłoby możliwości pozyskania żadnych dodatkowych środków europejskich na tą inwestycję. W związku z tym planowane jest sprzedanie gruntu przy ulicy Kocurki bądź zamienienie tego gruntu. Tutaj trwają prowadzone przez Marszałka Województwa Pomorskiego i właścicieli terenów postoczniowych negocjacje po to, by przejąć hale stoczniowe i tam właśnie zorganizować ten oddział muzeum.
Dziękuję bardzo. Pan radny Mariusz Andrzejczak.
Dzień dobry Państwu. No pozostając jeszcze przy tym temacie, tutaj, który pytała Pani Przewodnicząca, chciałbym się dowiedzieć Pani Dyrektor, czy w związku z tym, że Muzeum Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowego przenosiłoby się z oddziału w Oliwie, z Pałacu Opatów, czy Państwo wspólnie z Muzeum Narodowym też planują jakieś wspólne zagospodarowanie później tej przestrzeni, która no zostanie w wolny Pałac Opatów? Czy Muzeum Narodowe ma tu własne autorskie pomysły, czy chcą Państwo jakoś też w kooperacji zająć się później po przeniesieniu tych ekspozycji tym budynkiem? Dziękuję.
Sekundę. Bardzo proszę.
Według mojej wiedzy nie ma mowy o tym, żeby muzeum opuściło Pałac Opatów. Pałac Opatów, który nazywa się w tej chwili Muzeum Sztuki Nowoczesnej, rzeczywiście prezentuje część zbiorów Muzeum Narodowego w zakresie sztuki współczesnej, jest jakby miejscem, które zdecydowanie lepiej będzie służyło prezentacji innych zbiorów Muzeum Narodowego, które znajdują się w jego zasobach i magazynach. Tutaj chociażby w ostatnich rozmowach z dyrektorem Muzeum Narodowego padła kwestia tego, że Muzeum Narodowe jest posiadaczem niezwykłej zupełnie wartości kolekcji dywanów, tkanin od średniowiecza do XIX wieku, które nie mogą być eksponowane, bo nie ma do tego miejsca. Więc oczywiście nie wyobrażamy sobie, żeby Pałac Opatów utracił funkcję muzealną.
Dziękuję. Wyczerpaliśmy chyba listę mówców. Przypomnę, że to jest tylko druk 581. Więcej głosów w dyskusji nie ma. Kto z pań i panów jest za podjęciem, proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 31 radnych za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta. I teraz mamy druk 582. Będzie referował komendant Straży Miejskiej pan Leszek Walczak. Już bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni. Przedstawiam projekt uchwały dotyczącej Rady Miejskiej w Gdańsku, regulaminu Rady Straży Miejskiej. Nowy regulamin wprowadza się w celu usprawnienia funkcjonowania straży. Główne zmiany obejmują przede wszystkim utworzenie referatu dzielnicowego w rejonie obwodnicy zgodnie z odpowiedzią na wnioski Rad Dzielnic. Wysoka Rado, proszę o przyjęcie uchwały wraz z techniczną autopoprawką.
Dziękuję. Komisja Samorządu i Ładu Publicznego pozytywnie, Strategii Budżetu pozytywnie. Komisja się zapoznała, mieliśmy spotkanie w Straży Miejskiej w tym tygodniu, także jest to z autopoprawką, tak, panie komendancie?
Tak, z techniczną autopoprawką wynikającą z pewnych błędów, które pojawiły się w momencie przekonwertowania przez edytor tutaj aktów prawnych. I tam żeśmy zobaczyli, że niektóre słowa, jak choćby referat dzielnicowy, jest pisane razem. Stąd po weryfikacji prosiliśmy, żeby to
Czyli takie techniczne poprawki.
Techniczna, to ona merytoryczna nie wpływa na treść projektu, który był omawiany i przedstawiany Komisji Samorządu.
Bardzo dziękuję. Przypomnę, 582 z autopoprawką. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem, proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 31 za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta. Proszę państwa, druk 577 z autopoprawką. i referuje pan dyrektor Marcin Dawidowski.
Szanowni Państwo, zwracamy się z prośbą o podjęcie uchwały w sprawie współpracy partnerskiej między gminą miasta Gdańska, gminą Cedry Wielkie, gminą Suchy Dąb, gminą miejską Pruszcz Gdański oraz partnerem spoza zakresu finansów publicznych. To jest projekt Pomorskie Szlaki Kajakowe, projekt, który będzie ubiegał się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego. To jest partnerstwo, które jest potrzebne, żeby przygotować wspólną aplikację. Przepraszamy za autopoprawkę, ale w ostatniej chwili okazało się, że musimy uwzględnić również AZS, który jest partnerem spoza sektora. W związku z powyższym po prostu zmiana w autopoprawce polega na dodaniu tych wyrazów oraz partnerem spoza sektora finansów publicznych. Jeśli chodzi o zakres miasta Gdańska, są to lokalizacje przystani kajakowych w Sobieszewie, przy kanale Młynówce, w Górkach Zachodnich, przy przystanku tramwaju wodnego, przy przystani kajakowej Żabi Kruk, przy opływie Motławy przy Kamiennej Grodzy i przystań kajakowa przy opływie Motławy na Szańcach, przystań przy Wiosny Ludów i przystań przy ulicy Tamka. Te lokalizacje są na łączny nakład około 1 300 000 złotych. Ponadto do tego dochodzą lokalizacje partnerów. Prosimy bardzo o akceptację. W razie pytań jestem do dyspozycji. Dziękuję.
Dziękuję. Komisja Turystyki i Promocji, opinia pozytywna. Głosów dyskusji nie ma. Druk 577 z autopoprawką. Kto z pań i panów jest za podjęciem? Proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 30 za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta. Druk 579 referuje pan dyrektor Skóraz.
Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, przedmiotem druku jest coroczna uchwała, jaką gmina jest zobowiązana podejmować zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zwierząt, mianowicie program opieki nad zwierzętami bezdomnymi. W stosunku do ubiegłorocznej edycji zaszły 3 zmiany, mianowicie w paragrafie 11 dodajemy uwarunkowania realizacji zadań zawartych w budżecie obywatelskim, dlatego że te zadania również pojawiły się w budżecie obywatelskim. W paragrafie 18 zmieniliśmy dotychczasowe warunki wyłapywania zwierząt w ten sposób, że przestało to być podstawowe zadanie Straży Miejskiej, stało się podstawowym zadaniem schroniska, natomiast Straż Miejska będzie reagować w sytuacjach szczególnych. No i zmienił się w paragrafie 20 budżet projektu. Tegoroczna wartość to jest niecałe 3 miliony złotych, w tym na budżet, na realizację zadań w zakresie budżetu obywatelskiego niecałe 400 tysięcy złotych. W toku konsultacji, które przeprowadziliśmy z powiatowym lekarzem weterynarii, otrzymaliśmy pozytywną opinię z 14 organizacjami zajmującymi się ochroną zwierząt, z 4 kołami łowieckimi i z Gdańską Radą Pożytku Publicznego. Te uwagi zostały wprowadzone do projektu, przy czym nie uwzględniliśmy w całości uwagi Straży Miejskiej, aby w ogóle zwolnić ich z tego obowiązku, stąd ta zmiana w paragrafie 18, o której mówiłem. Nie wprowadzono też 2 uwag Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego co do kontroli zwierząt w okresie adopcji, dlatego że te zadania nie są właściwe dla uchwały, a dla umów adopcyjnych i tam się faktycznie znajdują. No i była też uwaga Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, aby wpisać do uchwały zadania związane z promocją, edukacją. No nie są to zadania właściwe dla tej uchwały. Proszę o pozytywne przegłosowanie.
Dziękuję. 2 komisje. Komisja Polityki Gospodarczej i Morskiej pozytywnie. Komisja Samorządu Ładu Publicznego pozytywnie. Nie ma głosów w dyskusji. Druk 579. Kto z pań i panów jest za podjęciem? Proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 31 radnych za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta. Druk 580 referuje pan dyrektor Skóras.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, przedmiotem druku jest uchwała w sprawie przyjęcia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło na energię elektryczną, paliwa gazowe dla miasta Gdańska do roku 31. Jest to wymóg wynikający z przepisów prawa energetycznego. Zgodnie z tymi przepisami gmina co 3 lata ma obowiązek aktualizacji tych założeń. Te założenia analizują sytuację gminy w obszarze energetycznym w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, w zakresie planów rozwojowych przedsiębiorstw, konkurencyjności na rynku, ochrony środowiska i odnawialnych źródeł energii, polityki energetycznej Polski, co do której musi być zgodna. To potwierdza w swojej opinii marszałek województwa. Taką opinię otrzymaliśmy, pozytywną, co do zgodności. W zakresie kosztów usług energetycznych, potrzeb energetycznych związanych z potrzebami przedsiębiorstw i mieszkańców Gdańska. Ten materiał jest dość obszerny, ale on ma bardzo pozytywną rekomendację. Rekomendacja, która mówi, że nie ma deficytu energetycznego zarówno w zakresie potrzeb zaopatrzenia przedsiębiorstw, czyli rozwoju gospodarczego, jak i mieszkańców. I nie rekomenduję w związku z tym uchwalania planu zaopatrzenia w ciepło, dlatego że nie zanotowano deficytu w tym zakresie. Proszę o pozytywne przegłosowanie.
Dziękuję bardzo. Opiniowała Komisja Polityki Gospodarczej Morskiej pozytywnie, strategii budżetu pozytywnie, zrównoważonego rozwoju pozytywnie. Nie ma głosów w dyskusji. Druk 580. Kto z pań i panów jest za podjęciem? Proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 31 za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta. Druk 580. 578. Referuje pan dyrektor Michał Szymański.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, w sprawie druku uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych w Gdańsku, druk 578. Istnieje potrzeba stworzenia możliwości uhonorowania osób szczególnie zasłużonych dla podnoszenia rangi miasta Gdańska. W tej chwili takiej możliwości formalnie nie ma. Osoby zasłużone dla miasta chowane są na cmentarzach w miejscach odzyskanych po pochówkach, które nie zostały wcześniej opłacone. Wydaje się, że istnieje potrzeba stworzenia miejsca, w którym można by uhonorować osoby zasłużone dla miasta. Stąd też propozycja utworzenia alei zasłużonych na cmentarzu centralnym, w której można by na dzień dzisiejszy wygospodarować około 80 kwater do pochówków takich osób. Uchwała reguluje tryb przyznawania miejsc w takiej alei. Decydujący byłby tutaj prezydent miasta Gdańska z uwagi na fakt, że czas potrzebny na podjęcie decyzji jest niezwykle krótki w takich przypadkach. I tak uchwała reguluje kwestie związane z przyznawaniem miejsc położonych w alei zasłużonych, znajdujących się w dyspozycji prezydenta miasta Gdańska. Kto może wnioskować o pochowanie osoby w alei zasłużonych? Jakie są kryteria stosowania przy rozpatrywaniu wniosków o przydzielenie miejsca w alei zasłużonych? Sposób udokumentowania zasług takich osób, miejsce składania wniosków i całą związaną z tym procedurę. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Komisja Polityki Gospodarczej Morskiej opiniowała pozytywnie ten projekt. Głos dyskusji pani przewodnicząca Dulkiewicz.
Ja chciałam tylko dopytać, bo nie do końca zrozumiałam, panie dyrektorze, czy to będzie jedna aleja zasłużonych na jednym cmentarzu, czy na każdym cmentarzu komunalnym będą tworzone takie aleje?
Sekundę, panie dyrektorze, tylko przełączę. Bardzo proszę.
Na dzień dzisiejszy uchwała dotyczy jednej alei zasłużonych na cmentarzu centralnym. W przypadku wyczerpania,
to jest
cmentarz Srebrzysko. W przypadku wyczerpania miejsc w tej alei przewiduje się tworzenie kolejnych takich kwater. Tutaj już pozostaje tylko i wyłącznie miejsce na cmentarzu Łostowickim.
Dziękuję bardzo. Pani radna Emilia Lodzińska.
Dziękuję panie przewodniczący. Ja jeszcze bym chciała dopytać pana dyrektora o dokładne miejsce, gdzie ta aleja, czy to w tym głównym ciągu miałaby się znaleźć Aleja Zasłużonych, czy w jakimś innym miejscu na cmentarzu Srebrzysko, a jeżeli na tej głównej alei, to jeżeli chodzi o wjazd samochodów, jak to by miało się dalej odbywać, bo jak wiemy, na gdańskich cmentarzach obowiązuje ruch samochodów, oczywiście w wyjątkowych sytuacjach. Dziękuję.
Dziękuję. Sekundę, panie dyrektorze, sekundę. Bardzo proszę.
Więc przewidywana jest lokalizacja, tak jak pani radna tutaj wskazywała, czyli przy głównej alei cmentarza Srebrzysko. Jeżeli chodzi o sposób wjazdu na ten cmentarz, to tutaj nie przewidujemy na dzisiaj istotnych zmian. Ten wjazd jest możliwy dla osób na dzień dzisiejszy powyżej 60 roku życia i tutaj nie widzimy na dzień dzisiejszy potrzeby zmian.
Dziękuję bardzo. Jeszcze raz pani radna Lodzińska, bardzo proszę.
To może warto przy tej okazji budowy tej alei pomyśleć o tym, żeby jakoś odseparować ruch samochodów od ruchu pieszych. Pomyśleć o tym. Dziękuję.
Dziękuję. Sekundę. Bardzo proszę.
Oczywiście weźmiemy ten wniosek pod uwagę i przy okazji tworzenia takiej alei, jeżeli państwo radni zaakceptują wniosek, postaramy się w jakiś sposób poprawić tą sytuację. Rzeczywiście, jeżeli będzie taka techniczna możliwość, to taką separację wprowadzić.
Dziękuję bardzo. Głos w dyskusji pan radny Jerzy Milewski.
Gdyby pan był tak uprzejmy i bardziej precyzyjnie opisał miejsce, gdzie ta aleja miałaby powstać, czy chodzi o ten środkowy pas między dwoma jezdniami w Alei Głównej, czy jakoś inaczej, gdyby pan bardzo precyzyjnie zechciał to opowiedzieć. To jest jedna prośba. A przy okazji chciałbym też poinformować, że wystąpię z wnioskiem o to, żeby główne gdańskie cmentarze uzyskały chociaż wstępną koncepcję architektoniczną porządków. Nasze cmentarze naprawdę są dalekie od ideału i warto byłoby przy minimalizacji kosztów, rozsądnym gospodarowaniu spowodować to, żeby miejsca, w których szacunek wobec zmarłych wyrażamy na różne sposoby, również był wyrażony poprzez podniesienie estetyki tych miejsc. I dobrze było, gdyby koncepcja tej alei również wpisała się w taką koncepcję poprawy estetyki cmentarzy. To pytaniem wracam do tego pierwszego punktu.
Dziękuję bardzo. Sekundę. Może panie dyrektorze jeszcze jeden głos, bo został jeszcze jeden głos i wtedy razem odpowiedzieć, tak? Pan radny Wojciech Stybor.
Dziękuję panie przewodniczący. Ja mam takie pytanko dotyczące samego, jak, od kiedy miałoby ten projekt ruszyć, to po pierwsze, tworzenia tej Alei Zasłużonych. Po drugie, pytanie jest takie, czy będą stworzone kryteria, jak to ma, czy pracujecie nad tymi kryteriami dotyczącymi, kto będzie tym zasłużonym i czy już jest, czy są planowane, bo rozumiem, że ta aleja będzie tworzona z, także z osób, które i w porozumieniu z rodzinami, które osób zasłużonych dla Gdańska, które już są pochowane na innych cmentarzach i to się, rozumiem, będzie wiązało też z jakimiś ekshumacjami albo symbolicznym grobem. Tak? Czy dobrze zrozumiałem, czy źle?
Dziękuję. Sekundę, panie dyrektorze. Bardzo proszę.
Odpowiadając po kolei, lokalizacja alei znajduje się na wprost głównej bramy cmentarza Srebrzysko po prawej stronie. W tej części cmentarza już wcześniej dokonywano pochówków osób zasłużonych, natomiast nie było procedury, która by tą sytuację regulowała. Tak więc jest to główna aleja wzdłuż tego odcinka prostego, zanim ona odbija w stronę lewą, po prawej stronie głównej alei. Jeżeli chodzi o kwestię uporządkowania cmentarzy i poprawy ładu estetycznego, architektonicznego tych cmentarzy, widzimy oczywiście taką potrzebę. Chcielibyśmy wykonać remont przynajmniej tego głównego traktu cmentarza, natomiast no, na dzień dzisiejszy nie dysponujemy takimi środkami. W związku z faktem, że inwestycje przejęte zostały przez Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska, jako Zarząd Dróg i Zieleni na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie wskazać, w jakim terminie takie inwestycje byłyby realne. Natomiast rzeczywiście dostrzegamy również potrzebę poprawy tej estetyki. Staramy się podnosić standard na tyle, na ile to możliwe. W dotychczasowych inwestycjach, chociażby zrealizowanej ostatnio rozbudowy cmentarza, pojawił się w końcu porządny obieg z toaletami publicznymi. Więc no, ten proces trwa, natomiast oczywiście widzimy potrzebę zdynamizowania tych działań. Odpowiadając na pytanie o kryteria, są wskazane, znaczy uchwała precyzuje, co to znaczy, że osoba jest zasłużona, znaczy, że to chodzi o kwestie związane z osobami zasłużonymi dla podnoszenia rangi miasta Gdańska w kraju i za granicą, w takich dziedzinach jak rozwój nauki, kultury, sztuki, historii, oświaty, służby zdrowia i gospodarki, bohaterowie walk o wolność i niepodległość Gdańska, państwa polskiego oraz osoby podejmujące z życia inicjatywy pożyteczne publicznie. Trudno jest tutaj wprowadzić jakieś kryteria precyzyjne, jakąś checklistę, bo tak naprawdę wydaje się, że nie jest to możliwe. Już na pewno nie jest to realne w okresie tych kilku dni tak naprawdę, w których decyzja musi być podjęta, więc no, będzie to decyzja prezydenta miasta w oparciu o udokumentowane, przedłożone we wniosku zasługi takiej osoby.
Dziękuję bardzo. Widzę, że temat gorący, bo tyle osób jeszcze zgłoszony. Pan radny Kowalczyk.
Ja chciałem podziękować panu prezydentowi i panu dyrektorowi za tą inicjatywę. Myślę, że to w jakiś sposób będzie porządkować, ale jednocześnie mam pytanie, czy równolegle jest może realizowany projekt Akowskiej kwatery? Wielokrotnie spotykam się z żołnierzami Armii Krajowej i oni, członkowie, weterani walki o wolną Polskę, tak sygnalizują, że mają taką potrzebę, żeby w ostatnim miejscu być razem i żeby ten taki projekt Akowska kwatera mógł być realizowany w Gdańsku. Czy pan dyrektor wie o takich pomysłach tego środowiska i czy one są w jakiś sposób może już realizowane?
Sekundę, panie dyrektorze, sekundę. Muszę wyłączyć Kowalczyka. Proszę bardzo.
Na dzień dzisiejszy w Gdańsku na cmentarzach posiadamy dwie kwatery żołnierzy Armii Krajowej. Jedna to jest kwatera na cmentarzu garnizonowym, a druga kwatera Światowej Organizacji Żołnierzy Armii Krajowej na cmentarzu łostowickim. Więc takie kwatery istnieją. Są ci żołnierze chowani w jednym miejscu. Na cmentarzu łostowickim jest to kwatera jednolitych pomników, grobów, więc wygląda to, wydaje się, no, odpowiednio i ma należytą rangę. Obecnie zwróciło się do nas Stowarzyszenie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej z propozycją przekazania tej kwatery nowo powoływanemu organizmowi, stowarzyszeniu, które ma powstać z uwagi na to, że ci obecni jakowcy no, już przekroczyli w większości 90. rok życia i coraz trudniej jest mi sprawować pieczę nad tymi grobami. Tak więc tego typu kwatery istnieją i w dalszym ciągu będą funkcjonować. Tutaj nastąpi prawdopodobnie niebawem przekazanie opieki nad grobami nowemu stowarzyszeniu. Natomiast prezydent miasta przejmie w perspektywie opiekę nad pomnikiem, który znajduje się na terenie kwatery na cmentarzu Srebrzysko.
Jeszcze raz doprecyzowanie pan zgłosił.
Chciałbym bardzo podziękować za tą inicjatywę i za to, że w ten sposób miasto, państwo przygotowujecie żołnierzy Armii Krajowej do tej ostatniej już drogi. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Mirosław Zdanowicz.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Panie dyrektorze, pan wymienił te grupy ludzi, którym przysługuje z racji czegoś i nie usłyszałem na przykład ludzi wybitnie zasłużonych w dziedzinie sportu na przykład. Nie ma tam. I prosiłbym o umieszczenie, bo to jednak też rozsławiają.
No są honorowymi obywatelami miasta Gdańska, odznaczeni medalem Ścisławia Wojciecha również, tak?
Tak, tak. Także...
Sekundę, od razu oddam głos panu dyrektorowi jeszcze, bardzo proszę.
Projekt uchwały mówi o osobach zasłużonych dla podnoszenia rangi miasta Gdańska w kraju za granicą, a w szczególności zasłużone dla tych dziedzin, które wymieniłem, czyli to jest katalog otwarty. Być może rzeczywiście byłoby tutaj wskazane dodać te osoby zasłużone dla sportu, natomiast ta treść tutaj przedłożona absolutnie nie wyklucza możliwości uhonorowania takich osób.
Sekundę, bardzo proszę.
Ale wie pan, jest pan na początku drogi, to na wszelki wypadek proszę to jednak umieścić, naprawdę. Bo było przez wiele kadencji była połączona Komisja Kultury i Sportu. No i kultura jest, a sportu nie ma u pana i dlatego proszę, wnoszę o to, żeby pan rozszerzył to właśnie o wybitnych ludzi sportu.
A no więc propozycja jest. Sekundę, ja przerzucę. Bardzo proszę.
Panie radny, przyjmiemy ten wniosek jako autopoprawkę.
Czyli autopoprawką zostaje to wrzucone. Więcej głosów nie ma. To jest druk, szanowni państwo, 578. Ja tylko go przyłączę, jeszcze nie miałem tu go. Kto z pań i panów jest za podjęciem, proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 31 radnych za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta. Druk 586 referuje pani dyrektor Paluch. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, proszę o uchwalenie obwodów szkół, granic obwodów szkolnych na terenie miasta Gdańska. Przyspieszenie tej uchwały wynika z tego, że udało nam się pozyskać na południowym Gdańsku budynek szkoły morskiej, która będzie w tej chwili szkołą publiczną i dla niej zostanie utworzony obwód.
Dziękuję bardzo. Komisja opiniowała ten projekt, Komisja Edukacji, pozytywnie. Głosów, dyskusji nie ma. Druk 586. Kto z pań i panów jest za podjęciem, proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. 20 radnych za, 0 przeciwnych, 8 osób wstrzymało się od głosu. Uchwała została podjęta. Druk 585. 585 będzie referowała pani Anna Wilska, przewodnicząca Komisji Samorządu Ładu Publicznego. Bardzo proszę, pani przewodnicząca, sekundę tylko wezmę. Bardzo proszę.
Dziękuję, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Zgodnie z ustawą Kolegium Sądu Okręgowego w Gdańsku zwróciło się do Rady Miasta Gdańska o uzupełnienie listy ławników o 15 ławników do Sądu Okręgowego w Gdańsku. Uchwała druk nr 585 jest uchwałą porządkową. Porządkuje terminy, w których komisja będzie obradowała. Tak więc kandydaci na ławników w wyborach uzupełniających do Sądu Okręgowego w Gdańsku na kadencję 2016-2019 mogą być zgłaszani przez podmioty określone w artykule 162 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych w terminie do dnia 7 kwietnia 2016 roku. Rada Miasta Gdańska powoła zespół do przedstawienia opinii o zgłaszanych kandydatach na ławników w terminie do 31 marca 2016 roku. Rada Miasta Gdańska dokona wyboru ławników najpóźniej do dnia 2 czerwca 2016 roku i przekaże listy wybranych ławników wraz z ich danymi prezesowi Sądu Okręgowego w terminie do dnia 30 czerwca. Ze względu na powyższe proszę o przyjęcie przedmiotowej uchwały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Druk 585, głosów w dyskusji nie ma. Kto z pań i panów jest za podjęciem, proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 30 za radnych, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta. I proszę państwa, mamy w tej chwili już ostatnią uchwałę.
Druk 587 będzie referowała pani przewodnicząca Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, pani Dulkiewicz. Bardzo proszę już.
Dziękuję. Szanowni Państwo, uprzejmie proszę o przegłosowanie uchwały w sprawie wyznaczenia terminu do przedstawienia opinii Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie nadania ulicy Lema oraz ulicy Hausbranta w Gdańsku kategorii drogi gminnej. Termin, który wyznaczamy Panu Prezydentowi, to 30 dni na przedstawienie opinii. Bardzo proszę o pozytywne przegłosowanie.
Dziękuję bardzo. Komisja wnioskodawcą była komisja. Głosów dyskusji nie ma. Druk 587. Kto z pań i panów jest za podjęciem, proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 30 radnych za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta. Proszę państwa, interpelacje i zapytania nie ma. Wnioski i oświadczenia osobiste nie ma. Ja przypomnę tylko, że skarbonka jest. Będzie czynna skarbonka, także w imieniu przewodniczących klubów, ale i organizatora tego przedsięwzięcia, pana Dzika, zapraszam do tego, żeby tam rzucać pieniążki do 18 marca. A my spotykamy się 12 marca na uroczystej sesji w Dworze Artusa. Dziękuję bardzo. Do widzenia wszystkich.